rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Profesor Adam Prokopowicz, a my płynnie przejdziemy do rozmowy z kolejnym gościem, bo w studiu Radia Wnet jest pan Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, także publicysta. Dzień dobry.
Witam serdecznie panią redaktor, witam państwa.
No właśnie, panie redaktorze, przed momentem mówiliśmy o tak naprawdę napięciach społecznych w Ameryce związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie. I trochę teraz przejdziemy do relacji polsko-ukraińskich, bo tutaj pan profesor Adam Prokopowicz, no zresztą pan redaktor słyszał, no powiedział, że oczywiście tych czynników jest wiele, ale między innymi napływ jakby ludności muzułmańskiej do Ameryki. No mi się jednak wydaje, że w dużej mierze te napięcia i to co i pewne takie pewien sprzeciw społeczeństw wynika z polityki i z takiej też narracji, jaką prowadzi Izrael i z tego, że po prostu pewne rzeczy są nie do przyjęcia dla ludzi, stąd też jest taka, a nie inna sytuacja. Dzisiaj w Polsce no, mamy spore też, można powiedzieć, napięcia dyplomatyczne wręcz, prawda, czy w komunikacji polsko-ukraińskiej. I zapytam może na początek, czym kierował się prezydent Wołodymyr Zełenski, jeżeli chodzi, i może czym cały czas się kieruje, jeżeli chodzi o taką politykę historyczną, szczególnie no, w tym ujęciu relacji polsko-ukraińskich.
Jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie. Myślę, że mamy tutaj przynajmniej trzy płaszczyzny tej prowokacji, z którą mamy do czynienia, to tak oceniam, że jest to prowokacja. Tylko pytanie właśnie, czy tylko ukraińska wobec Polski, czy jeszcze jakieś inne zewnętrzne siły tutaj nie działają. Pierwsza sprawa to zapewne jest takie poczucie bezkarności, bezwolności. Zełenski chyba się przyzwyczaił do tego, że strona polska dość mizernie reaguje na wszelkie próby właściwie takiej działalności antypolskiej. Przez lata pomagamy Ukrainie i robią to kolejne ekipy rządowe. Polacy z otwartymi sercami przyjmują Ukraińców. Natomiast Ukraińcy pozwalają sobie co jakiś czas na właśnie takie psztyczki pod naszym adresem. Właśnie tutaj co chwila będą wychwalać Banderę. No teraz z tym ostateczną próbą nazwania jednostki ukraińskiej imieniem Bandery, no ale przecież co chwila powstają na Ukrainie pomniki Bandery, innych morderców ukraińskich. Co chwila Ukraina mówi nam, właściwie pokazuje nam gest Kozakiewicza, że jeśli chodzi o nasze prośby o badanie szczątków ofiar ludobójstwa wołyńskiego, no to my nie możemy na nic liczyć, więc to jest jeden aspekt tej sprawy. Polska niestety przyzwyczaiła Ukraińców i władze ukraińskie do tego, że Ukraińcy mogą przynajmniej w tej kwestii historycznej po prostu nas ignorować. To jest jedna rzecz. Jeszcze dwie sprawy króciutko.
Proszę.
Druga to jest zapewne kwestia wewnętrzna, czyli po prostu spadek poparcia Zełenskiego. On teraz bardzo mocno stracił w sondażach. No i zapewne liczy właśnie na odzyskanie poparcia, szczególnie w tym elektoracie, powiedzmy, skrajnie prawicowym, nacjonalistycznym. I trzecia sprawa to jest ten czynnik zewnętrzny, który tu widzę. Wydaje mi się i są ku temu poważne przesłanki, że tutaj rola Niemiec jest też istotna.
No właśnie, chciałam dopytać, kto najbardziej, bo może powinniśmy inaczej, tak? Czyli kto najbardziej jednak korzysta zewnętrznie na tych napięciach polsko-ukraińskich? Bo to, czyli Niemcy tutaj, jak rozumiem.
Dokładnie tak. Tutaj się najwyraźniej zgadzamy. Niemcy rzeczywiście odbudowują swoje wpływy na Ukrainie. No zresztą oni działają wielotorowo, bardzo sprytnie, grając na wielu fortepianach, bo wiemy, że znowu zacieśnia się współpraca polityczna, jeszcze bardziej ekonomiczna Niemiec z Rosją, ale też Niemcy wrócili na Ukrainę za aprobatą ukraińskich władz. Wiemy, że na początku tego etapu konfliktu przysyłali hełmy, prawda? I to była taka żenująca pomoc. No ale teraz rzeczywiście zależy im na ekspansji ekonomicznej. Czyim kosztem to się może dziać i powinno dziać? Oczywiście kosztem Polski. Polska jest konkurentem.
Polska jest konkurentem, ale też można powiedzieć, że ekspansja ekonomiczna, polityka zagraniczna, no nigdy sobie po prostu, no nie ma tam niczego, która nie będzie zagospodarowana i to jest zupełnie naturalne, że Niemcy będą próbowały i próbują wchodzić tam, gdzie nie ma Polaków. I trochę zapytam już z perspektywy czasu. No myśmy mieli, bo mieliśmy po pierwsze świetną pozycję negocjacyjną. Nie chcę używać może słowa świetna, bo wojna to jest zawsze tragiczna rzecz i piękne było to, że Polacy otworzyli serce i tak dalej, ale politycy są od tego, żeby oprócz otwartych serc swoich obywateli zabezpieczyć aspekt ekonomiczny, zabezpieczyć w Polsce kontrakty, że faktycznie, nie wiem, zauczestniczymy w odbudowie Ukrainy, nas tam nie ma. Są tam między innymi Niemcy, którzy to robią, więc pytanie, czy trochę może już o błędach, bo to wszyscy wiemy, że to były błędy, ale czy jakąś refleksję wyciągniemy z tego, że może trzeba było wtedy po pierwsze ten aspekt polityki historycznej bardzo ważnej wyjaśnić na tym etapie, kiedy Polska cały czas była, no jest jednym z najważniejszych też graczy, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, ale po drugie też zabezpieczyć konkrety ekonomiczne w takim wymiarze, że jest to pomoc, ale Polska chce mieć podmiotową pozycję, jak przyjdzie na przykład czas na odbudowę Ukrainy. Polska, nie Niemcy, bo to Polska najwięcej kosztowo ponosi.
A zapewne są to naczynia połączone, czyli kwestie historyczne splatają się ze współczesnymi, przede wszystkim właśnie z polityczno-ekonomicznymi i nie ulega wątpliwości, że Polska przespała swój czas i to trzeba niestety powiedzieć o wszystkich ekipach tak. rządzących ostatnio. Słyszeliśmy takie głosy bardzo, bardzo niepoważne od samego początku, że poczekajmy, aż ta wojna się skończy, wtedy wyjaśnimy sobie wszystkie sporne kwestie, wtedy sobie dopiero wyjaśnimy sprawę Wołynia, no a na odbudowę też przyjdzie czas po wojnie. A to jest oczywiście myślenie absurdalne, postawione na głowie. Od początku trzeba było wymagać. Skoro my tak mocno angażujemy się, prawda, jako naród, jako państwo w sprawy ukraińskie. Jesteśmy stroną właściwie w wojnie z Rosją i z Putinem. No to mamy dwa konkretne warunki. To są ten pierwszy podstawowy, to jest kwestia właśnie Wołynia, tak? Czyli dla was drobiazg Ukraińcy, prawda? Tak powinno być to przedstawione. To jest kwestia historyczna, to jest kwestia tożsamościowa, to jest kwestia naszych obywateli drugiej RP. Musimy po prostu przywrócić im imiona i nazwiska, prawda? Mhm. Czyli wydobyć z tych bezimiennych dołów śmierci. No i dwa, życzymy sobie, że nasza pomoc w przyszłości spotka się z waszą życzliwością, z życzliwą odpowiedzią. No i będziemy aktywnym czynnikiem, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, może nawet liderem w odbudowie Ukrainy. Te dwa warunki nie zostały niestety przedstawione stronie ukraińskiej, przynajmniej w sposób wyrazisty.
No właśnie, i tutaj teraz powstaje bardzo trudne pytanie, znaczy jak Polska powinna się bo jest część ekspertów, też ekspertów wojskowych, którzy jednak wskazują na to, że to mleko już i tak się wylało. W sensie to już się wydarzyło, politykę historyczną trzeba dbać, ale teraz Polska powinna rozegrać taką szerszą grę, strategię. Więc także Ukraina ma jednak obecnie najsilniejszą armię, jeżeli chodzi o takie zderzenie z Europą, z Rosją.
Dzięki Polsce
oczywiście. I że teraz powinniśmy nie dać się tak rozgrywać emocjonalnie właśnie tylko, a postawić twarde warunki, konkrety. Nadal ta pomoc przecież płynie przez Polskę, a no tak, i to jest takie trudne pytanie, jak my to powinniśmy zrobić, bo może to jest tak, że my teraz znowu dużo krzyczymy, prawda, damy się troszeczkę też tak rozegrać, a znowu skorzystają Niemcy, jeszcze bardziej skorzysta na tym Rosja, bo oni wtedy powiedzą, no tak, ale taka postawa Polaków, a może trzeba niestety tak to rozegrać, jak w takim konflikcie, prawda, zupełnie inaczej.
No właśnie, mleko się rozlało, jak mówi pani redaktor. Myślę, że tak, pierwsza sprawa jest taka, że nigdy nie jest za późno na to, żeby dbać o swoje racje, zabiegać o swoje wpływy, żądać pewnej równości, prawda, w relacjach, pewnej też wdzięczności, prawda, się spodziewać ze strony Ukraińców. Natomiast no teraz rzeczywiście sprawa dojrzała do tego, że reakcja moim zdaniem prezydenta Nawrockiego jest jak najbardziej słuszna, że trzeba było odpowiedzieć, nie wolno było zostawiać tej kwestii. No bo po prostu zostaliśmy obrażeni, no, co by się stało, gdyby na przykład Niemcy swoje jednostki nazywały imieniem, prawda, Adolfa Hitlera, no to też byśmy protestowali, prawda, bo Hitler był ludobójcą Polaków. No i Bandera też był ludobójcą tak. Polaków, mimo że się opowiada różne niedorzeczne historie, że no on był wtedy, prawda, w niemieckim obozie, był w Sachsenhausen, no to nie mógł uczestniczyć w ludobójstwie wołyńskim. Był ideologiem banderyzmu, prawda? Jak sama nazwa wskazuje, banderyzm pochodzi od nazwiska Bandery, oczywiście. Prawda? No więc reakcja była konieczna, pani redaktor. No pytanie teraz, jak ten spór zostanie rozstrzygnięty, no i trzeba jakoś z tego wybrnąć. Ukraina powinna z tego wybrnąć. Myślę, że Zełenski powinien się wycofać, prawda, z tej decyzji, która teraz tam oczywiście się, prawda, tak udaje, że to nie jego, że to żołnierze chcieli mieć takiego patrona. Nas to nie interesuje, tak? Nie życzymy sobie, żeby ta jednostka nosiła imię ludobójcy Polaków i koniec, tak? I od tego punktu powinniśmy iść do przodu i również stawiać warunki.
Bo jeżeli tego punktu nie rozwiążemy, mamy teraz przykład Wielkiej Brytanii, ogromne napięcia, protesty w społeczeństwie, które być może jeszcze bardziej wyeskalują. Tutaj dostrzega pan redaktor takie ryzyko, że jeżeli to nie będzie mądrze, jakby nie będzie mądrego zarządzania tym konfliktem, to po prostu ludzie przemówią siłą, bardzo powiem brutalnie, i to może z obu stron, że jest takie ryzyko?
W stosunkach polsko-ukraińskich? Tak. No myślę, że rzeczywiście napięcie sięgnęło już zenitu. Polacy weryfikują swój stosunek do Ukrainy. Myślę, że z tej wielkiej życzliwości coraz bardziej krzywo patrzą na Ukraińców w Polsce i trudno się dziwić, no ale to przecież nie za naszą sprawą, tylko za sprawą właśnie Ukraińców, którzy nie potrafią sobie poradzić z własną historią. Tak niewiele trzeba właściwie, prawda, żeby raz na zawsze przeciąć te kwestie szeroko udostępnić Ukrainę dla polskich badań. Teraz mamy taką jaskółkę, pewnie pani redaktor zauważyła, że jest zapowiedź, że w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej będą jednak możliwe badania, tak? Więc być może jest to próba właśnie też trochę przykrycia, załagodzenia, prawda, tej decyzji Zełenskiego. I to jest dobry znak. Ale rzeczywiście, jeśli Ukraińcy tego nie przepracują, to ja myślę, że nastroje antyukraińskie będą w Polsce wzrastać, być może nawet z jakimiś protestami ulicznymi, prawda, z jakimiś protestami przed placówkami dyplomatycznymi Ukrainy, prawda, i ten konflikt się rozleje i to jest bardzo niedobrze i dla nas, i dla nich.
No właśnie, bo na końcu tej drogi to mamy, można powiedzieć, no wspólne zagrożenie w ten sposób i bez jakiejś współpracy i tego porozumienia ciężko będzie z tym zagrożeniem dobrze zarządzić. Pan redaktor Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu
bardzo
za rozmowę.
Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
I za kilka chwil Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, przyjdzie, mam nadzieję, tutaj do nas do studia, ale poczekamy na niego wspólnie z Erikiem Claptonem.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.